Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Papież zachęcił do podejmowania inicjatyw ekumenicznych przez cały rok. Rozpoczniemy relacją z modlitwy Anioł Pański w Watykanie. Co łączy diecezję sandomierską z diecezją Estergą Budapeszt? Porozmawiamy o tym z księdzem Janem Zimnym.
Forsa to nie wszystko. Trzeba być kimś. Manewrować ludźmi, móc rozkazywać innym. Mieć wszystko, być kimś.
Na jakim tle powstały pierwsze filmy gangsterskie? O tym opowie kolejna audycja cyklu Kino, wehikuł ludzkich tęsknot. W studiu ksiądz Józef Polak, zapraszam na niedzielny magazyn.
Jan Paweł II zachęcił do podejmowania inicjatyw ekumenicznych nie tylko w tygodniu modlitw o jedność chrześcijan, ale przez cały rok. Odmawiając w południe modlitwę Anioł Pański, przypomniał, że jedność jest darem, o który nieustannie trzeba prosić.
Zachęcam wspólnoty chrześcijańskie, aby z zaangażowaniem włączyły się w to doroczne wydarzenie duchowe. W pewnym sensie pozwala nam ono, przynajmniej pragnieniem i wspólną modlitwą, odczuć przedsmak radości pełnej komunii. Istotnie coraz bardziej narasta świadomość, że jedność jest przede wszystkim darem Boga, o który należy nieustannie błagać w pokorze i w prawdzie.
W Rzymie tydzień modlitw o jedność chrześcijan zakończy się we wtorek ekumeniczną liturgią nieszporów. W Bazylice Świętego Pawła za murami przewodniczył jej będzie kardynał Walter Kasper. Zapowiadając swą duchową łączność z tym wydarzeniem, papież modlił się, aby Matka Boża pomogła przezwyciężyć wszelkie przeszkody na drodze do pełnej jedności.
Z całego serca wzywam każdego z wierzących, zwłaszcza młodych, aby swe zaangażowanie ekumeniczne podejmowali na przestrzeni całego roku, stając się w każdym miejscu narzędziami i świadkami pełnej komunii, przywoływanej przez Chrystusa w Wieczerniku.
Kościół, rodzina i szkoła, edukacja razem. Pod tym hasłem w Rzymie obchodzony jest Dzień Szkół Katolickich. Na modlitwę z papieżem przybyli ich dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice. Jan Paweł II życzył, aby cenna służba pełniona przez szkoły katolickie była coraz bardziej doceniana i wspierana przez wspólnotę kościelną i cywilną.
Kościół, rodzina i szkoła służą wspólnie, aby wychowywać, aby formować młodzież.
Ksiądz Marian Subocz.
Ojciec Święty zwrócił się do wszystkich wspólnot wierzących, aby wspierały te szkoły katolickie. Myślę, że to jest bardzo ważne dzisiaj, ponieważ bardzo jest ważna edukacja, formacja młodzieży. Nie tylko tutaj we Włoszech, ale szczególnie w naszych krajach, również w Polsce, w tych krajach, które wyzwoliły się z systemu komunistycznego.
Bardzo się cieszymy, że przyjechaliśmy do Rzymu właśnie w tym dniu, kiedy Włochy świętują Dzień Szkoły Katolickiej.
Siostra Anna Telus.
Ja osobiście uważam, że szkoła katolicka jest takim miejscem, w którym w jakiś sposób ma miejsce jedność chrześcijan. W naszej szkole przede wszystkim są chrześcijanie, natomiast gdy chodzi o życie chrześcijańskie, no ta różnorodność jest dość duża. I właśnie na terenie szkoły odbywa się ta wymiana wartości, dzięki temu, że uczniowie, którzy bardzo kochają Chrystusa, którzy są przywiązani do Kościoła, mogą oddziaływać na uczniów mniej związanych.
Naszym gościem w studiu jest ksiądz Jan Zimny, dyrektor Instytutu Teologicznego w Sandomierzu. Szczęść Boże, witam
serdecznie. Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
Proszę księdza, ciekawym zjawiskiem w diecezji sandomierskiej jest współpraca, która coraz bardziej się rozwija, współpraca diecezji z diecezją Estergą Budapeszt na Węgrzech. Porozmawiajmy na ten temat. Jak to się zaczynało, jaką ma formę obecnie?
Kontakty moje z diecezją Estergą Budapeszt i w ogóle z Węgrami rozpoczęły się jeszcze w latach mojego pobytu w seminarium diecezji przemyskiej, kiedy uczestniczyłem w pielgrzymkach pieszych z Warszawy do Częstochowy. Natomiast od 4 lat rozpoczęła się ta współpraca między diecezją Estergą Budapeszt i ta współpraca jak gdyby w 3 płaszczyznach się odbywa. Pierwszym sektorem takim to jest pastoralny, czyli współpraca z poszczególnymi parafiami. Druga to jest sprawa szkolnictwa, edukacja, kultura, współpracują szkoły między sobą, podstawowe, gimnazja czy uczelnie. I trzeci sektor kulturalny, który obejmuje także różne zespoły sportowe, zespoły muzyczne, które w ostatnim czasie odbyły szereg takich spotkań, konferencji. Tutaj godnym uwagi był mecz Polska-Węgry, kapłanów diecezji naszej i kapłanów diecezji Esztergom-Budapeszt, także w których brali udział dwaj biskupi ze strony węgierskiej.
Kto wygrał?
Polacy 6-4 i myślę, że tak trzeba trzymać. Otrzymaliśmy kolejne zaproszenie do rozgrywki takiego meczu w Austrii, ale taki mecz rewanżowy będzie rozgrywany prawdopodobnie w maju w Stalowej Woli.
Gdybyśmy chcieli trochę bardziej przybliżyć jeszcze tę waszą działalność, Centrum Współpracy Polsko-Węgierskiej w Sandomierzu.
W maju odbyła się konferencja, takie sympozjum naukowe, trzydniowe na temat 1000 lat chrześcijaństwa na Węgrzech i w Polsce. I w czasie tej konferencji ksiądz biskup ordynariusz diecezji sandomierskiej, Andrzej Dzięga, powołał do istnienia Centrum Współpracy Polsko-Węgierskiej. Udział brał również ksiądz prymas Peter Erdo, prymas Węgier. Oczywiście bardzo duża grupa przedstawicieli różnych środowisk węgierskich, także z Polski, ale przede wszystkim samych Węgier i z diecezji Esztergom-Budapeszt. I to centrum ma na celu koordynowanie pracy pomiędzy różnymi środowiskami polsko-węgierskimi. Dla przykładu dodam, że to centrum organizuje od 15 stycznia kurs języka węgierskiego dla chętnych przedstawicieli różnych grup w Sandomierzu, a prowadzony przez osoby zorganizowane przez Instytut Węgierski w Warszawie.
Wspomniał ksiądz wymianę szkolną.
W tej chwili 6 szkół współpracuje między sobą. Mowa o 2 szkołach podstawowych i 4 gimnazjach. Głównie są to szkoły katolickie ze strony węgierskiej, natomiast ze strony polskiej są to szkoły normalnie państwowe, które były i są bardzo zainteresowane tą współpracą. Wiem, że dokonało się wiele wspólnych spotkań pomiędzy tymi szkołami, dyrekcjami, młodzieżą, ale też godną rzeczą jest, że w tej chwili przygotowywane są 2 umowy pomiędzy 2 dzielnicami ze strony węgierskiej z Budapesztu, to i dzielnica 11 i dzielnica 4. Te 2 dzielnice chciały podjąć współpracę, jedna z miastem Sandomierz, a druga z miastem Stalową Wolą. Ponadto jest wiele innych jeszcze grup, czy to sportowych, czy muzycznych, harcerzy, które także już wspólne obozy organizowały, czy to po stronie węgierskiej, czy po stronie polskiej. Przygotowywany jest kolejny festiwal piosenki harcersko-religijnej, który odbędzie się w Budapeszcie. Natomiast po stronie polskiej organizujemy kolejne sympozjum w czerwcu tego roku.
W ten sposób powiedzieliśmy także o kulturalnej płaszczyźnie waszego współdziałania.
Każdy z tych krajów ma swoją bogatą kulturę, zarówno Węgrzy, jak i Polacy mają wzajemnie sobie coś do zaoferowania. Gdy chodzi o miasto Sandomierz, warto tu wspomnieć, że jego bogata historia, jego związki z Węgrami poprzez świętą Jadwigę Królową, błogosławioną Kingę, błogosławioną Jolantę, można by tu doszukiwać się wiele tych kontaktów w kontekście choćby wejścia tych obu krajów do Unii Europejskiej. Ciągle my powtarzamy, że ta Unia Europejska to była tworzona przez naszych wspólnych świętych, wspólnych monarchów. To jest wielkie, wspaniałe dziedzictwo, wspólne dziedzictwo, na którym bazuje i pomiędzy Węgrami i Polakami jest wiele wspólnego i dlatego ta współpraca układa się bardzo pomyślnie i są pewne bardzo konkretne owoce, choćby ostatnio w miesiącu wrześniu grupa naszych alumnów brała udział w 4-dniowym takim pobycie w diecezji Esztergom-Budapeszt. Była rewizyta alumnów z tej diecezji węgierskiej, także w Sandomierzu. Na najbliższe wakacje nasi alumni wybierają się na miesiąc praktykę do Budapesztu, do różnych parafii. Także te doświadczenia naszych alumnów także bardzo korzystnie wpłynęły na ożywienie wiary i kontaktu z Kościołem dla wielu ludzi młodych po stronie węgierskiej.
Oby ta współpraca dalej się tak dobrze rozwijała, przypomnijmy, przy okazji pobytu w Rzymie o współpracy diecezji sandomierskiej z diecezją Esztergom-Budapeszt mówił ksiądz Jan Zimny, dyrektor Instytutu Teologicznego w Sandomierzu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bóg zapłać.
kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
Kino amerykańskie nieomal od samego początku interesowało się historiami kryminalnymi, a widzowie z zapartym tchem śledzili perypetie przestępców i ścigających ich detektywów. Jednak z biegiem lat, gdy zjawisko przestępczości zaczęło w Stanach Zjednoczonych narastać, pojawiła się potrzeba, by film nieco bardziej serio zainteresował się tą stroną życia. Tym bardziej, że palących problemów przybywało i było co pokazywać.
Uchwalona przez Kongres 18. poprawka do Konstytucji wprowadziła od stycznia 1920 roku na terenie całego kraju prohibicję. Całkowity zakaz produkcji i handlu alkoholem stanowił swoiste zaproszenie dla przedsiębiorczych jednostek z przestępczego marginesu. Jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać nielegalne lokale, których właściciele, prócz różnych rozrywek, proponowali także zakazane przez prawo napoje. Rosnące obroty nabijały kabzę alkoholowym bonzom, którzy rośli w siłę i z dnia na dzień stawali się coraz bardziej bezkarni. Drugim czynnikiem pogłębiającym w tym czasie moralny i społeczny chaos staje się wielki kryzys zapoczątkowany gwałtownym spadkiem akcji na nowojorskiej giełdzie. Przez Amerykę przetacza się fala samobójstw tych, którzy w jednej chwili stracili wszystko. Bankrutujące przedsiębiorstwa wyrzucają na bruk tysiące pracowników. Dla ludzi ambitnych, którzy nie chcą pogodzić się z losem, pozostaje wciąż świetnie prosperujący świat przestępczy.
Nowa sytuacja znajduje odbicie w rodzącym się wówczas kinie gangsterskim. Jego twórcy wyraźnie powściągają wyobraźnię, aby mogła przemówić sama rzeczywistość. Dlatego zapisanie scenariuszy biorą się amatorzy z dużą praktyką dziennikarską, która nauczyła ich trzymać się faktów. Wraz z nimi na ekran wkracza w niespotykanym przedtem stopniu okrucieństwo i przemoc.
Zrealizowany na początku lat 30. wróg publiczny Williama Wellmana, opierając się na rzetelnej obserwacji socjologicznej, ukazuje typową drogę gangstera od społecznych nizin i ubóstwa do wielkich pieniędzy, dających nieograniczoną niemal władzę i poczucie bezkarności. Pochodzący zaś z tego samego okresu Człowiek z blizną Howarda Hawksa przynosi dość dobrze opartą na faktach filmową kryptobiografię Al Capone, najsłynniejszego gangstera wszechczasów.
Za dzieło założycielskie gatunku należy chyba uznać Małego Cezara, Mervina Leroya z 1930 roku. Jego bohaterem jest Rico, drobny rzezimieszek o niesympatycznym wyglądzie, który wraz ze swoim kompanem Joe Massarą wyrusza z głębokiej prowincji, aby na wschodnim wybrzeżu zrobić przestępczą karierę.
Duże miasto to duża forsa i kobiety. Zawsze jest coś ciekawego do roboty. Mógłbym się ładnie ubrać, a potem wycofam się i będę jak dawniej tancerzem. Bo tylko do tego się nadaje. Taniec, kobiety. Co ci z tego przyjdzie? Ja wolę, by inni tańczyli tak, jak im zagram. Forsa też się liczy. Forsa to nie wszystko. Trzeba być kimś. Manewrować ludźmi, móc rozkazywać innym. Mieć wszystko, być kimś.
Dla bezwzględnego Rika, cierpiącego na przerost ambicji, nie pieniądze są najważniejsze. Na nich poprzestają jedynie ludzie mali. On zaś, jeśli ich pragnie, to tylko po to, by dzięki nim zdobyć władzę. Bo być kimś, jak deklaruje na samym początku, to rozkazywać innym.
Joe jest całkowitym przeciwieństwem Rika. Nie traktuje bycia przestępcą jako powołania, lecz jako coś, co mu się przytrafiło. Chociaż bierze udział w napadach i strzelaninach, to w głębi serca marzy o spokojnym i bezpiecznym życiu. Nic więc dziwnego, że w wielkim mieście drogi obu przyjaciół zaczynają się powoli rozchodzić.
Podczas gdy Rico, nie przebierając w środkach, pnie się w górę po szczeblach hierarchii przestępczej, to przystojny Massara rozpoczyna pracę jako tancerz w ekskluzywnym klubie. Tu też zakochuje się w swojej pięknej partnerce, z którą pragnie związać się na stałe. Niestety, na drodze do szczęścia staje przeszłość, od której nie sposób się uwolnić. Kto raz trafił do gangu, nie ma już wyjścia, powtarza nieustannie Massara i ma rację, gdyż dawni koledzy wkrótce o nim sobie przypomną.
Cześć, Rico. Mówiłem, żebyś był o 8:30. Nie mogłem. Miałem próbę. Wiesz, jak to jest. Stwierdzili, że jesteś tchórzem. Ale ja nie wierzę. Ale o co właściwie chodzi? Potrzebna nam twoja pomoc. Mała robota w brązowym pawiu. Chyba żartujesz? Nie mogę przecież ryzykować. To wszystko moi kumple, znają mnie. Właśnie dlatego nie będą cię podejrzewać. Nie wykręcaj się, Joe. Nie wykręcam się. Musisz jednak mnie od tego uwolnić. Rozumiesz? Nie chcę. Mam stałą pracę. Czy z tym nie można skończyć raz na zawsze? Chcesz czy nie, musisz wypełnić rozkaz.
Opowieść Leroya rozgrywa się między dwiema szczególnymi nocami. Podczas pierwszej z nich, o północy, Rico i Joe po napadzie na stację benzynową siedzą w przydrożnym barze, gdzie od słowa do słowa rodzi się pomysł, aby wyruszyć do wielkiego miasta. Druga zaś noc, zamykająca film, przypieczętowuje zmierzch gwiazdy Rika i przynosi mu śmierć od kul policyjnych. Pomiędzy nimi nie brak i innych nocy, będących zarazem czasem zbrodni i miejscem schronienia. Ciemności zewnętrzne znakomicie współgrają z mrokiem, który ogarnął umysł i serce Rika i który czyni go przerażającym.
Ten wewnętrzny mrok staje się nieomal dotykalny za sprawą kamery. Nie interesują ją bowiem ani krew, ani rany, lecz twarze, a zwłaszcza twarz Rika. Widzimy ją nieporuszoną, gdy walczy i zabija, nadętą z dumy, gdy odnosi sukces, a wreszcie zrozpaczoną, gdy w schronisku dla bezdomnych przeżuwa swoją klęskę. Jest to jednak rozpacz pokerzysty, który nie może przeboleć, że przegrał, ale bynajmniej nie żałuje, że grę rozpoczął. Dlatego też śmierć Rika w opustoszałym zaułku niewiele ma w sobie z triumfu dobra nad złem.
Lepiej poddaj się, Rico, nie masz już szans. Jeśli chcesz mnie dostać, to po mnie przyjdź. Bądź grzeczny, Rico, i sam wyjdź. Już powiedziałem, musisz po mnie przyjść. Sam jeden. Już idę. Dajcie mi karabin. To twoja ostatnia szansa, Rico. Albo wyjdziesz, albo cię wyniosą. Wygląda na to, że jednak pojedziesz ze mną na przejażdżkę w kajdankach. Już ci mówiłem, że żaden gliniarz mnie nie dostanie. Powinieneś był wyjść wtedy, kiedy ci kazałem, Rico. Matko miłosierna, czy to już koniec, Rico?
Tytułowy Mały Cezar zostaje wyeliminowany, ale niepokonany. A jeśli czego się żałuje, to jedynego odruchu serca względem Joe, który doprowadził go do zguby. Społeczeństwo pozbyło się patologicznej jednostki, lecz nie rozwiązało problemu, który ją zrodził. Dlatego po nim przyjdą inni.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego, kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot, przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
W niedzielnym magazynie z rozgłośni watykańskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.